Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Po tygodniu przerwy posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od protestu posłów Prawa i Sprawiedliwości w obronie skazanych za nadużycie władzy byłych szefów CBA, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czy dziś się dojdzie do kolejnego protestu, panie profesorze? Czy będzie tak dzisiaj, jutro i aż skończy się odsiadka byłych szefów CBA?
Czy ja myślę, że tak symbolicznie pewnie takie protesty będą, natomiast wydaje mi się, że tutaj ten potencjał tej sprawy dla PiS-u się troszeczkę wyczerpuje, a dzieje się to tak właściwie z trzech powodów. To znaczy, po pierwsze, no, generalnie rzecz biorąc, ta sprawa budżetu oczywiście ma wielki potencjał, dlatego że tutaj pojawia się realna możliwość rozwiązania parlamentu. Tylko oczywiście PiS dał sobie sprawę i chyba słusznie, że w tej chwili nie jest w stanie i nie powinien doprowadzać do sytuacji, w której odbędą się wcześniejsze wybory, bo prawdopodobnie efekt będzie taki, że koalicja obecnie rządząca wygra je wyraźniej niż było to 15 października. To
tak znaczy, pokazują także sondaże.
Wszystko sondaże pokazują, że PiS na tym straci i to jest pewien problem. Po drugie, no, reakcja opinii publicznej na fakt, że panowie Kamiński i Wąsik znaleźli się w więzieniu, jest chyba mimo wszystko dla PiS-u o tyle zaskakująca, że tutaj raczej wyborcy w dużej mierze życzliwie jakby przyjęli ten fakt, że rzeczywiście państwo dosyć twardo i rygorystycznie zadziałało. Tutaj ten potencjał sprzeciwu wygląda na to, że on jest mniejszy nawet niż dotychczasowy pisowski elektorat, że to ci najbardziej twardzi wyborcy są jakby w tej sprawie po stronie PiS-u i to jest sprawa druga. Natomiast oczywiście sprawa trzecia to jest to, że jakby no ta debata na ten temat no tutaj wyraźnie pokazuje, że to nie tyle powiedzmy Sejm, koalicja czy personalnie marszałek Hołownia jest tutaj najważniejszy, czy nawet nie jest najważniejszy minister sprawiedliwości, pan Bodnar. Tak naprawdę cały czas sprawa jest niejako w ręku prezydenta, a więc jakby to samo pisowskie środowisko potrafi, czy mogłoby oczywiście natychmiast tą sprawę pozostawania w więzieniu obu panów zakończyć jednym podpisem. I tutaj oczywiście bardzo takie sensowne są te głosy mówiące o tym, że chyba jednak to gdzieś w stronę Pałacu Prezydenckiego ten protest bardziej powinien się przenieść i raczej tutaj prezydenta Dudę należy namawiać na szybsze podjęcie decyzji.
No tak, tylko panie profesorze, pan prezydent podkreślał chociażby w Davos, że z aktu łaski wobec byłych szefów już skorzystał w 2015 roku. Jego zdaniem tamto ułaskawienie jest skuteczne i obaj politycy są dalej ułaskawieni.
Problem w tym, że to tak naprawdę uważa pan prezydent i najbliżsi jego współpracownicy, że to tak jest. Natomiast jeżeli się przyjrzymy orzeczeniom sądów, także Sądu Najwyższego przecież, który w 7-osobowym składzie jednoznacznie rozstrzygnął tą kwestię nieskuteczności tego aktu łaski, no to tutaj widać wyraźnie, że jakby władza sądownicza tak in gremio ma trochę inne zdanie. No i tu musimy pamiętać o tym, że to oczywiście przecież nie politycy skazali Wąsika i Kamińskiego, tylko sądy w dwóch procesach, w dwóch instancjach i no to w jakimś sensie o tyle sprawę kończy, że no, mamy do czynienia tutaj z pewną powagą rzeczy osądzonej. Tak? To znaczy wiemy, że ta wina została udowodniona i z drugiej strony to też sobie powiedzmy kara, która spotkała obu panów, biorąc pod uwagę ciężar tych przestępstw urzędniczych, które popełnili, ona jakoś nie jest specjalnie surowa, dlatego zwłaszcza po tym wyroku drugiej instancji, dlatego że przecież ten wyrok został obniżony z 3 lat do 2, również to o połowę obniżono ten okres pozbawienia praw publicznych. Są takie kraje w Unii Europejskiej, gdzie za tego typu przestępstwo można odsiedzieć znacznie, znacznie więcej, bo to jest rzeczywiście traktowane przez państwo jako niezwykle niebezpieczna sytuacja, kiedy funkcjonariusze tego państwa, zwłaszcza ci związani ze służbami specjalnymi, no, przekraczają swoje kompetencje. To jest zawsze zagrożenie dla demokracji i w wielu krajach tego typu działania są znacznie bardziej surowo wyceniane przez wymiar sprawiedliwości, niż to się stało w Polsce.
Czy zatem minister Adam Bodnar nie powinien, by zażegnać ten konflikt, wypuścić obu polityków z więzienia? dać temu spokój w ramach próby szukania kompromisu z prezydentem.
Ja myślę, że on nie robi tego takiego...
Powiedział, że czyta akta.
Okej, okay, tylko że moim zdaniem minister Bodnar zdaje sobie sprawę, że tutaj no, próbuje się go trochę wprowadzić w pułapkę.
To jest takie przerzucenie gorącego kartofla na niego.
To po pierwsze, ale po drugie proszę zauważyć, to też może się skończyć tym, że jeżeli Wąsik i Kamiński zostaliby rzeczywiście decyzją ministra czy prokuratora generalnego, bo on w tej roli wtedy wystąpi, wypuszczeni z więzień, no to w tym momencie ta procedura u prezydenta może się zakończyć albo być przewlekana. Mm-hmm. Prezydent będzie mówił, że okej, okay, że on to już właśnie ułaskawił ich tam w 2015 roku i teraz już nie musi tego robić. Tylko, że problem tutaj nie chodzi w gruncie rzeczy o Wąsika i Kamińskiego. Proszę zauważyć, że jeżeli my przyjmiemy taką interpretację, że prezydent może na każdym etapie ułaskawiać ludzi, to w ciągu półtora roku łatwo sobie wyobrazić sytuację, że w tych wszystkich sprawach, które za chwilę zaczną się rozkręcać, choćby w wyniku działania komisji śledczych, no to gdzieś już na bardzo wczesnym etapie prezydent będzie te ułaskawienia tak in gremio uruchamiał i za półtora roku okaże się, że wszyscy funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości, którzy łamali prawo w okresie
przez półtora roku
rządu,
najbliższe, aż do
tak,
kolejnych wyborów prezydenckich.
Okaże się, że oni są wszyscy ułaskawieni po prostu i w tym momencie...
Nie będzie to miało żadnego sensu. W takim
tak,
wypadku.
I to nie działalność tych komisji nie będzie miała żadnego sensu, więc tutaj w gruncie rzeczy o to chodzi, o jakby skutki tego dla przyszłości. Natomiast no, ta sprawa, no, to jest trochę tak, że w jakimś sensie właśnie tak ten układ sił politycznych, gdzie PiS-owi trochę zależy na podgrzewaniu nastrojów, no ale żeby te nastroje podgrzewać, no to panowie muszą siedzieć. Jeżeli zostaną wypuszczeni, no to w tym momencie ich ten potencjał sprzeciwu mocno, mocno osłabnie. No i to prawdopodobnie podtrzymuje prezydenta, a z drugiej strony ta niechęć do przyznania się do tego, że jednak wtedy w 2015 roku dał się tutaj namówić na działania, które no nie są oczywiście skuteczne i tak naprawdę w jakiejś części są również niekonstytucyjne.
A jaki może być dalszy polityczny los panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?
Znaczy, tak naprawdę to jest, wszystko zależy od tego, co się wydarzy z Prawem i Sprawiedliwością, bo
dla pana oni rzeczy, mandaty mają, czy nie mają?
To znaczy, moim zdaniem to sprawa jest jasna i w ogóle bez żadnych wątpliwości. Oni oczywiście te mandaty utracili. Tutaj zresztą i konstytucja, i kodeks wyborczy jest tutaj jasny. Natomiast oczywiście, jeśli na przykład byłoby tak, że prezydent dokonując ponownie tego ułaskawienia, czy właściwie po raz pierwszy skutecznie dokonując tego ułaskawienia, również zatarłby tą część kary, która dotyczy pozbawienia praw publicznych, no to oczywiście obaj panowie, za chwilę mamy kolejne wybory i jeszcze kolejne, mogą ich wystartować i się również zweryfikować wyborczo i być może celę więzienną szybko zamienić na fotel w Europarlamencie. No, to jest jakby możliwe, skądinąd pewna droga została przetarta w tym układzie. Mamy już taką sytuację, że właśnie w ten sposób ta droga do Strasburga wyglądała, więc to również jest możliwe. Natomiast oczywiście kłopot polega na tym, że PiS usiłuje budować taką atmosferę, że oto mamy do czynienia z jakimiś ofiarami zemsty politycznej, no niemal męczennikami. No to jest...
Więźniowie polityczni, także te słowa przekazywał w Davos pan prezydent wczoraj.
Znaczy, to jest kompletnie niewiarygodne z punktu widzenia takiego oglądu zewnętrznego, bo jeszcze jeżeli my tkwimy w polskiej polityce i jakby obserwujemy to, co się dzieje, to rzeczywiście te emocje nas tam jakoś wciągają. Natomiast jeśli się patrzy na to z boku, no to rzeczywiście, no okej, okay, to Aleksiej Nawalny jest więźniem politycznym na pewno, Andrzej Poczobut również nim jest. Natomiast no, nie polityk, który w demokratycznym państwie został skazany za nadużycie władzy przez niezawisły sąd. No to nikt się w żadnym demokratycznym kraju na taką narrację nie nabierze po prostu, no bo to jest sytuacja w gruncie rzeczy dość wbrew pozorom powszechna. No to przecież się zdarza w wielu krajach, że politycy czy biorą łapówki, czy nadużywają władzy, czy łamią prawo w inny sposób. Mhm. I nikomu nie przyjdzie do głowy to, żeby wymiar sprawiedliwości jakby to ignorował.
Więc, a jakie są szanse, panie profesorze, na złagodzenie konfliktu wokół prokuratury krajowej oraz czy prezydent zaakceptuje te ewentualnie dwa projekty zmian?
Znaczy moim zdaniem nieduże, natomiast z drugiej strony tutaj chyba dobrym pomysłem jest to, żeby jednak Sejm te ustawy uchwalił, to dotyczy zarówno prokuratury, jak i Krajowej Rady Sądownictwa na przykład, żeby pokazać, że rzeczywiście istnieje jakiś model rozwiązania tych spraw w sposób taki bardziej generalny. No bo przecież wokół tych ustaw się odbędzie jakaś dyskusja, opinia publiczna się z nimi zapozna. Sejm i Senat zapewne w jakiejś postaci te akty prawne uchwalą, no bo tutaj wygląda, że większość jest zdeterminowana, żeby do tego doprowadzić. No i w jakim sensie to będzie takie powiedzenie sprawdzam panu prezydentowi. To znaczy, jeżeli się okaże, że na przykład pojawią się dobre projekty, które środowiska prokuratorskie czy środowiska sędziowskie będą akceptować, zaakceptuje je większość parlamentarna, a weto postawi pan prezydent, no to on jakby bierze na siebie odpowiedzialność za to, co będzie się działo w tych instytucjach. Więc to jest z punktu widzenia właśnie większości działanie, które przyniesie korzyści polityczne, no nawet wtedy, jeśli to weto prezydenckie rzeczywiście uniemożliwi wprowadzenie tych przepisów.
Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość stosuje dzisiaj taktykę, za którą krytykował obóz Koalicji Obywatelskiej Zagranica i Ulica?
Czy to jest w ogóle zdumiewające, jeśli się popatrzy na tą strategię, którą...
Wczoraj słuchałam pana ministra, byłego ministra Czarnka, który mówił, że nie, tak nie jest, bo oni wtedy mówili na temat KPO i nawoływali Unię Europejską, by tych pieniędzy Polacy nie otrzymali. A jak to się ma do tego faktu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wychodzi na ulicę, kiedy pan prezydent sam skarży się na forum w Davos?
Czy problem polega na tym, że jeżeli PiS chce powrócić do władzy, to tak naprawdę musi zrobić dwie rzeczy. Znaczy po pierwsze odzyskać wyborców, a po drugie, i to być może jest jeszcze ważniejsze, odzyskać zdolność koalicyjną. Bo to są te dwa powody, które sprawiły, że on władzę utracił, mimo w sumie niezłego wyniku wyborów. No i teraz te działania, jeżeli jakby uznamy, że ta strategia jest sensowna, to te wszystkie działania, które PiS podejmuje, są dokładnie przeciwskuteczne, dlatego że oni występując w roli obrońców wolności słowa, obrońców konstytucji, właśnie w aureoli tych prześladowanych politycznie, znaczy to jest generalnie rzecz biorąc ogromnej większości wyborców absolutnie niewiarygodnej. To widać. I w tym momencie oczywiście no, to jest tak, że chwytają się tego, co jest możliwe. Tak? To znaczy to jest próba stworzenia takiego lustrzanego odbicia trochę. To znaczy mamy z jednej strony właśnie sprzeciw ten, który na ulicach się pojawia, ale również oczywiście no, sięgamy po te metody, które no, wtedy oczywiście opozycja zastosowała. No i skoro dzisiaj rządzi, no to można uznać, że one były skuteczne. Natomiast no, jeżeli sięga po nie PiS, to rzeczywiście jest to rzeczywiście dość niewiarygodne i takie pokrętne tłumaczenia, że jak powiedzmy opozycja się skarżyła na coś w Unii Europejskiej, to było źle, a jak PiS się skarży, to jest super. No to jest taka oczywiście klasyczna moralność Kalego, która jest bardzo łatwa jakby do zdekodowania przez wyborców, którzy raczej, proszę zauważyć, że głównie te działania PiS-u to przynoszą taki efekt, że ta memosfera się bardzo rozwija i to jest raczej przedmiot kpin i żartów niż rzeczywiście jakiś poważny efekt polityczny, który jest uzyskiwany.
Minister Sienkiewicz zostanie dzisiaj ochroniony?
Tak, to moim zdaniem nie ma. To jest za wcześnie, żebyśmy po miesiącu tutaj dotychczas koalicja rządowa zachowuje spójność, więc myślę, że to głosowanie będzie formalnością.
A czy opozycja nie będzie miała już przedstawiciela w prezydium? Jaka jest przyszłość pana wicemarszałka Bosaka?
Ja myślę, że to ciągle jeszcze zależy od tego, jak zachowa się Klub Konfederacji w odniesieniu do tej całej sprawy posła Brauna. Ja się zastanawiam, czy opłaca się dzisiaj koalicji jakoś szczególnie ten front rozszerzać i jeszcze dodatkowo zniechęcać do siebie Konfederację. Może się zdarzyć, że te kilkanaście głosów, którymi konfederaci dysponują w jakichś takich sejmowych rozrywkach, może się kiedyś przydać. Natomiast oczywiście no, będą tutaj takie głosy, tu zwłaszcza lewica jest dosyć radykalna w tych swoich działaniach i dąży do tego, żeby dokonać rzeczywiście zmiany. No, pytanie, co to oznacza? Czy to oznacza odwołanie Bosaka, to oznacza, że Konfederacja już w ogóle wypada z prezydium Sejmu, czy ten klub dostanie szansę?
Myślałam, że chociażby Grzegorz Schetyna mówił, że chce, by Konfederaci mieli jednak przedstawiciela. Takie głosy pojawiają się ze strony Koalicji Obywatelskiej.
No więc właśnie, pytanie, czy na przykład będzie tak, że Bosak zapłaci stanowiskiem,
tak,
ale będzie inny.
No ale tutaj jest panią Elżbietą Witek, nie chcą. Być może to samo weto będzie z tej strony. Na koniec, panie profesorze, jeszcze mamy już oficjalną datę wyborów samorządowych. Dlaczego jeszcze nie znamy kandydatów? Kiedy właściwie ich poznamy?
Bo generalnie rzecz biorąc, wszyscy są na razie pochłonięci tą polityką na szczeblu
ogólnokrajowym.
Dokładnie tak. To znaczy to właściwie mamy, proszę zauważyć, że ten rząd właściwie działa no, nieco ponad miesiąc, a jeszcze po drodze były święta i Nowy Rok. A wydarzyło się tyle, co spokojnie by wystarczyło na powiedzmy rok działalności rządu. Więc to tempo tej polityki warszawskiej, że tak powiem, no, powoduje, że my mamy niespełna 3 miesiące do wyborów samorządowych i w gruncie rzeczy niewiele wiemy. Nic nie wiemy o kandydatach na prezydentów, nic nie wiemy na przykład o listach kandydatów do rad miast, sejmików i tak dalej. Myślę, że to wszystko jak tym razem będzie no, w ostatniej chwili. Myślę, że ta kampania ruszy, no jeśli już ruszy, no to myślę, że gdzieś dopiero w połowie lutego, bo na razie partie są trochę w proszku, jeśli chodzi o przygotowania.
A na kogo postawi Koalicja Obywatelska we Wrocławiu? Jacek Sutryk czy Michał Jaros? Jak pan przeczuwa?
Ja myślę, że to się jeszcze rozstrzygnie w ciągu najbliższych tygodni. Myślę, że teraz obie strony będą robić liczne badania, sondaże, badania fokusowe i to zdecyduje, jak właśnie, jaka będzie opinia wrocławian wyrażana w tych sondażach.
Bo jak to ma większe szanse zdaniem pana, panie profesorze?
To znaczy, na pewno dużo bardziej rozpoznawalnym kandydatem jest dzisiaj Jacek Sutryk, to nie ulega wątpliwości. Natomiast problem polega na tym, że on sobie troszkę no, zbudował, powiedziałbym, pewną opozycję, także we własnym
negatywny
obozie.
Elektorat?
Pewien negatywny elektorat i to rzeczywiście może być jego problemem w tej no, takiej bardzo krótkiej, dynamicznej kampanii, która nas czeka.
I tu stawiamy kropkę. Politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.